Mikołaj Małecki, łączy nas karne. Bardzo Państwa serdecznie witam. Bardzo mi miło powiedzieć dzień dobry Państwu po raz pierwszy w nowym sezonie naszego programu. Wspólnie patrzymy na prawo karne razem z osobami, które badają prawo karne, które piszą o prawie karnym. Bardzo się cieszę, że będę mógł dla Państwa prowadzić ten program w kolejnym sezonie. Przyglądamy się ciekawym orzeczeniom, przepisom, ciekawym sprawom i publikacjom naukowym z zakresu prawa karnego. Omawiamy też istotne problemy społeczne dotyczące stosowania prawa karnego. To jest program w formule na żywo, więc cieszę się, że możemy też sobie wspólnie o prawie karnym podyskutować. Zachęcam Państwa do komentowania, zadawania pytań, dzielenia się swoimi refleksjami na temat tego, o czym mówimy. No i ponieważ jesteśmy dzisiaj w oku cyklonu, a mieliśmy rozmawiać o służbie publicznej, o politykach, o nadużyciach władzy i jak do tego wszystkiego się ma prawo karne, które reaguje również na nieakceptowalne zachowania osób sprawujących władzę. No a jesteśmy w centrum wydarzeń, mamy dwóch skazanych przestępców, Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, którzy być może już niebawem trafią do zakładu karnego. Sytuacja jest też dynamiczna. Jesteśmy w poniedziałek, spotykamy się 8 stycznia. Kilka godzin temu sąd rejonowy, sąd wykonawczy wydał postanowienie, żeby zatrzymać skazanych byłych posłów i doprowadzić ich do aresztu śledczego, więc sytuacja jest dynamiczna, ale o tym wszystkim sobie dzisiaj porozmawiamy właśnie w kontekście służby publicznej, temu co grozi za nadużywanie władzy przez funkcjonariuszy publicznych, no i jak to na końcu się kończy, to znaczy prawomocnym skazaniem i miejscem przestępcy w zakładzie karnym. Tak być może skończą byli politycy, byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Proszę Państwa, zapraszam Państwa na refleksję w tym pierwszym odcinku programu Łączy nas karne właśnie na ten temat. I moim pierwszym gościem w tym sezonie mam przyjemność powitać pana profesora Zbigniewa Ćwąkalskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, byłego ministra sprawiedliwości i adwokata. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, że spotykamy się w programie Łączy nas karne. Zacznijmy od tej sprawy, która teraz jest przedmiotem bardzo ożywionej dyskusji, to znaczy o dwóch ministrach, byłych ministrach w rządach Prawa i Sprawiedliwości, również osobach skazanych za przestępstwo, no i tym, co dzieje się aktualnie w związku z ich sytuacją, to znaczy sąd rejonowy, aktualna sytuacja, aktualny stan rzeczy jest taki, że sąd rejonowy, sąd wykonawczy wydał już postanowienie o zatrzymaniu dwóch osób skazanych za przestępstwo. No i panie profesorze, co się dalej z nimi stanie i czy pan profesor, jak patrzy na całą tą sytuację, okiem profesora, okiem też praktyka, okiem byłego ministra sprawiedliwości. Jak pan ocenia to wszystko, co się dzieje z dwoma byłymi posłami skazanymi na kary pozbawienia wolności?
No przede wszystkim może wrócimy na chwilę do roku 2007, dlatego że wtedy ta afera się zdarzyła i nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, bo wypowiadałem się dla telewizji, nawiasem mówiąc dla Telewizji Polskiej, to był chyba lipiec albo sierpień 2007 roku, że CBA działało bez podstawy prawnej, organizując tą prowokację, dlatego że w ustawie o CBA ani nie było uprawnień do legalizacji dokumentów, czyli do wystawiania fałszywych dokumentów na użytek konkretnej prowokacji, ani też nie wolno było prowokować w sytuacji, kiedy nie było podstaw do tego, żeby uznać, że jakieś przestępstwo jest popełniane, w szczególności przestępstwo korupcyjne. Tutaj to przestępstwo było ewidentnie sfabrykowane, sprokurowane i to przestępstwo było sprowokowane. Także mnie dzisiejszy wyrok nie zaskakuje. No, dziwi mnie wręcz wypowiedź pana prezydenta z dnia dzisiejszego, że i oczywiście innych polityków PiS-u, że to są krystalicznie czyści ludzie. No już wtedy było wiadomo, że oczywiście od strony prawa karnego mamy do czynienia z popełnionym przestępstwem. Niewątpliwie ta przewlekłość całej tej historii, a szczególnie ostatnich kilkanaście dni, pokazuje, że władza powinna tutaj być no podobnie zdecydowana, jak jest zdecydowana przypadku zatrzymywania innych osób skazanych. W końcu to Prawo i Sprawiedliwość na początku ubiegłego roku wprowadziło przepis, według którego już nie zaprasza się do odbywania kary pozbawienia wolności, tylko zatrzymuje się w dowolnym miejscu. No, mam jako adwokat osoby, które zostały zatrzymane na przykład w centrum handlowym. Także dla mnie tutaj żadnego zaskoczenia i zdziwienia nie ma.
Czyli mówiąc krótko, miejsce skazanych przestępców, skazanych na karę pozbawienia wolności jest w zakładzie karnym, a nie na sali posiedzeń Sejmu, ale do tego wątku jeszcze wrócimy, bo być może jakieś ruchy ze strony pana prezydenta będą jeszcze podejmowane, żeby na przykład właśnie dopiero teraz zastosować akt łaski, ale chciałbym trochę jeszcze tylko wrócić na chwilę do tego, co pan profesor zaznaczył. Jak spojrzymy na kwalifikację prawną tego czynu, o którym pan profesor powiedział, za który zostali skazani byli ministrowie, to to nie jest jeden przepis nawet kodeksu karnego, tylko to jest cała wyliczanka przepisów. Jak się spojrzy na kwalifikację prawną, to ona zajmuje kilka linijek tekstu. To znaczy taki właśnie złożony, kwalifikowany czyn w oparciu o wiele przepisów i sąd rzeczywiście stwierdził, no, że tutaj żadna inna kara poza pozbawieniem wolności nie będzie karą adekwatną. Kara 2 lat pozbawienia wolności została orzeczona i jeszcze 5-letni zakaz zajmowania stanowisk przez panów, którzy zostali skazani na właśnie taką karę. Panie profesorze, kwestia właśnie tego, co się równolegle dzieje do problematyki wykonania kary, to znaczy byli posłowie powołują się, że oni mają cały czas mandaty poselskie i wręcz zapowiadają, tu zacytuję, pan Kamiński dzisiaj rano w wywiadzie radiowym powiedział, że tylko przemoc fizyczna uniemożliwi mi wzięcie udziału w głosowaniach. Chodzi o środowe posiedzenie Sejmu, które jest planowane na 10 stycznia. Jak pan profesor ocenia tą postawę, można powiedzieć, skazanych i tą sytuację?
No, postawa jest czysto polityczna, no, nie jest oparta o przepisy prawa karnego, bo jeżeli chodzi o przepisy, to mamy sprawę dość oczywistą. Oni tracą mandat w chwili ogłoszenia prawomocnego orzeczenia. Prawomocne orzeczenie zostało ogłoszone przez Sąd Okręgowy w Warszawie i w tym momencie wygasa ich mandat. Także to, co zrobił pan marszałek Hołownia, ma charakter czysto deklaratoryjny, to nie ma żadnej, tutaj nie ma żadnej decyzji, która by w jakiś sposób tworzyła nową sytuację. Chodzi dokładnie o to, że stwierdzenie marszałka, że mandat wygasł, pozwala na uzupełnienie tych wolnych miejsc o nowe osoby. Czyli tylko tyle, nic więcej, więc tworzenie jakiejś nowej rzeczywistości, że to marszałek im wygasił mandaty, jest oczywiście nieprawdą, ale jasnym jest, że to jest dość wygodne dla obecnej partii opozycyjnej Prawa i Sprawiedliwości, żeby próbować tutaj doszukiwać się podtekstu politycznego, a tu żadnego podtekstu politycznego nie ma.
To jeszcze sprecyzujmy, panie profesorze, dla naszych widzów. Jesteśmy w poniedziałkowy wieczór, 8 stycznia. Posiedzenie Sejmu jest 10 stycznia w środę. Wiadomo, że w międzyczasie sytuacja może się dynamicznie zmienić, ale czy to jest tak, że to postanowienie o zatrzymaniu osób, o których mówimy, czy ono może się zrealizować do środy, czyli czy one realnie mogą trafić do aresztu śledczego do środy? Czy jest takie prawdopodobieństwo, że do środy to nie zostanie wykonane?
Nawet dzisiaj wieczór jeszcze mogą zostać zatrzymani, bo z tego, co słyszałem, co mówił obecny, aktualny minister spraw wewnętrznych, te dokumenty zostaną w najbliższym czasie dostarczone policji. Policja ma wykonać to zatrzymanie i policja, jak stwierdził minister Kierwiński, jest gotowa na tego typu działanie. W związku z tym ja uważam, że im szybciej się dostanie, tym lepiej, bo nie będzie całego tego przedstawienia teatralnego, które wokół tej sprawy się toczy. No, jeżeli chodzi o inne osoby, a bardzo często Prawo i Sprawiedliwość mówiła o tym, że nie ma równych i równiejszych, a w szczególności celował w tym pan minister Ziobro, który dość kpiarsko sobie poczynał w Sejmie, prześmiewając się, że obecna koalicja 15 października to są fujary, no to chyba w tym momencie przekonano się, czy przekonają się, że prawo rzeczywiście obowiązuje wobec wszystkich mniej więcej w ten sam sposób i tak być powinno. I ja jestem za tym, żeby zatrzymano te osoby jak najszybciej.
Sąd rejonowy, ten sąd wykonawczy również nie miał wątpliwości, że akt łaski prezydencki wydany w 2015 roku nie działa w stosunku do tego orzeczenia prawomocnego, które zapadło w 2023 roku. Tu, jak rozumiemy, jest pełna zgoda i powoływanie się przez czy to prezydenta, czy polityków aktualnej opozycji na to, że oni są ułaskawieni, w związku z tym są uniewinnieni, w związku z tym w ogóle nie zostali skazani. Oni sami chyba nawet użyli takiego sformułowania, że to jest wyrok pozorny, który zapadł w ich sprawie. Jak rozumiem, tu jest jasność, że żaden akt łaski nie może być czymś, co ich uwolni od tego zatrzymania.
Ale tutaj jest wiele nieporozumień wobec tego, czym jest ułaskawienie. To pan prezydent nie jest pomazańcem Bożym, ani nie jest kimś, kto jest na równi, nie wiem, z carem czy z królem i według własnego pomysłu ułaskawia. Żyjemy w państwie demokratycznym. Wystarczy wziąć do ręki kodeks postępowania karnego. Tam jest dział 12, który mówi o postępowaniu, rozdział 59, o ile pamiętam, który mówi o postępowaniu po uprawomocnieniu się orzeczenia. I ułaskawienie jest w ramach tego działu, czyli postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia, zatem musi być prawomocne orzeczenie. A poza tym, gdyby stosować tą interpretację, którą chce narzucić pan prezydent i Prawo i Sprawiedliwość, jak ktoś to plastycznie już bardzo powiedział, no można by udzielić rozwodu przed zawarciem związku małżeńskiego. W związku z tym ciężko ułaskawić kogoś, kto jest niewinny w świetle prawa. Bo gdybyśmy szli dalej, to równie dobrze można by powiedzieć, że tak jak Łukaszenka, pan prezydent mógłby przyznać na przykład prezesowi Kaczyńskiemu prawo do nietykalności na przyszłość, czyli krótko mówiąc zapewniłby, że niezależnie od tego, czy i jakie przestępstwa tenże w przyszłości popełni, to korzysta z ułaskawienia na zaś. No takiej instytucji nie ma i także nie może być w stosunku do panów Wąsika i panów Kamińskiego. A tak było w 2015 roku, że pan prezydent niejako ułaskawił na zaś, bo gdyby przyjąć tą interpretację, to pan prezydent mógłby wkroczyć w dowolne postępowanie karne w dowolnym momencie i oczywiście kazać zaprzestać prowadzenia tego postępowania. No taka jest filozofia tej instytucji.
Też chyba trzeba dodać do tego jedną rzecz, że nawet przed wydaniem prawomocnego orzeczenia sądu nie do końca jest sprecyzowane, za jaki czyn ten człowiek miałby być ułaskawiony, więc no nie może być tak, że pan prezydent ułaskawia kogoś od czegokolwiek, tylko przynajmniej ten czyn i ta kara, która domaga się jakiejś łaski, no to musi być przynajmniej jakoś sprecyzowane, a dopóki nie zapadnie ostateczne rozstrzygnięcie właśnie prawomocne sądu odwoławczego, to też nie jest jakby wiadome. Ale panie profesorze, a co w sytuacji, gdyby prezydent zagryzł zęby i powiedział, no to ja w tym momencie wydaję akt łaski i ułaskawiam dwóch byłych posłów od wykonywania tej kary. Pytam w kontekście tego, co może się zdarzyć właśnie w środę. To znaczy oni będą się powoływali na to, że oto akt łaski, no to teraz już na pewno, jak chcecie kolejnego aktu łaski, no to jest kolejny akt łaski. Zostaliśmy więc skutecznie ułaskawieni. Domagamy się prawa do wejścia do Sejmu, bo nasze mandaty nie wygasły i chcemy brać udział w posiedzeniu. Co pan profesor na to?
Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Czym innym jest wygaśnięcie mandatu posła czy senatora, a czym innym jest ułaskawienie, które dotyczy tylko i wyłącznie kary. To, co pan przed chwilą powiedział, że rzeczywiście przecież między postępowaniem w pierwszej a w drugiej instancji, między zarzutami z aktu oskarżenia, przypisaniem czynu w pierwszej instancji, przypisaniem czynu w drugiej instancji, nieraz zachodzą bardzo duże różnice, o czym innym pisze prokuratura w akcie oskarżenia, a za co innego ostatecznie oczywiście w ramach zarzutu prokuratorskiego, skazuje sąd z innej kwalifikacji prawnej. W związku z tym, nawet jeżeli pan prezydent ułaskawi, a teraz ma pełne prawo do tego, żeby tak zrobić, ale musi to zrobić na nowo, to nie przywraca mandatu posła czy senatora. Mandat jest utracony bezpowrotnie z chwilą wydania orzeczenia. Jest wyraźnie powiedziane, że mandat traci się w chwili skazania na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. I tyle. To wystarczy, więc samo ułaskawienie nie przywraca mandatu. Mogą nie odbywać kary, są i będą przestępcami, natomiast kara może im być darowana.
To jeszcze wyjaśnimy w takim razie jedną rzecz, mianowicie procedura, która się teraz toczy w Sądzie Najwyższym. W środę będzie orzekała Izba Pracy w stosunku do postanowienia marszałka Sejmu, który stwierdził wygaśnięcie mandatu pana Mariusza Kamińskiego. Natomiast w międzyczasie, gdy ta sprawa została zainicjowana w Izbie Pracy, mieliśmy działanie neosędziego, który z Izby Pracy przekazał sprawę do neoizby kontroli nadzwyczajnej. I ta izba w ekspresowym tempie w zeszłym tygodniu już w stosunku do i do Macieja Wąsika, i do Mariusza Kamińskiego wydała rozstrzygnięcia uchylające te postanowienia marszałka Sejmu, który stwierdził wygaśnięcie mandatów. No i też ktoś może się powoływać na to, że w takim razie, skoro postanowienia marszałka były nieważne, zostały uchylone, no to w takim razie los tych mandatów jest taki, że one są przywrócone. Będziemy się powoływać na to rozstrzygnięcie Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Jak pan profesor do tego podchodzi, też pytam w kontekście tego, co się dzieje w Sądzie Najwyższym teraz, i pytam w kontekście tego, że status Izby Kontroli jednak nie może być potraktowany na serio jako czegoś, co ma cechy Sądu Najwyższego, prawda?
No to jest efekt deformy, która została wprowadzona w wymiarze sprawiedliwości z inicjatywy byłego ministra sprawiedliwości, który oczywiście zmierzał do tego, sądzę, że czynny udział w tym brał także Jarosław Kaczyński jako nieformalny naczelnik państwa, żeby domknąć system, czyli krótko mówiąc, żeby spowodować, że sędziowie orzekają tak, jak władza sobie życzy. No bardzo dobrze znamy tego typu sytuacje za granicą, w innych systemach autorytarnych, czy ewentualnie w poprzednim ustroju w Polsce, choć nawet ja akurat jeszcze jestem w stanie to pamiętać, nie wydawało się, żeby to było tak jaskrawe i robione wręcz z przytupem. Niewątpliwie możemy mieć sytuację tego typu, że będą dwa całkowicie sprzeczne względem siebie orzeczenia Sądu Najwyższego, w zależności od tego, która izba orzeka. No tyle tylko, że Izba Spraw Publicznych, Kontroli Nadzwyczajnej, czy Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie jest sądem w rozumieniu unijnym. I oczywiście sam sposób orzekania na podstawie kserokopii, nie czekając nawet na żądane dokumenty od marszałka Sejmu, które wysłano, które dotarły koło godziny 15 do Sądu Najwyższego, a już o 13 z minutami zostało wydane orzeczenie. Czy też sytuacja, w której w sposób pośpieszny przekazuje się niby sprawę do tej neoizby. Także ten chaos oczywiście prawny, który powstał, bo to jest chaos prawny, musi zostać przecięty w ten sposób, że należy dać wiarę i uwzględniać orzeczenie sędziów i sądu, który został powołany w sposób prawidłowy, a oczywiście zlekceważyć orzeczenie neoizby.
A czy pan w swojej praktyce adwokackiej spotkał się z taką sytuacją, że właśnie sąd orzekał w całości na jakichś kserokopiach akt dostarczonych przez jedną stronę postępowania?
Akurat się nigdy z tym nie spotkałem, a poza tym to jest dość trudno wyobrażalna sytuacja, bo mogę przypomnieć cały, no może nie cały szereg, ale co najmniej kilka tego typu sytuacji, gdzie na przykład kwestionowano orzeczenia, które wydawał skład sądzący, ale jednocześnie nie było podpisów sędziów na dokumentach, z którymi mieli się zapoznać w kancelarii tajnej. I traktowano to jako bezwzględną przyczynę odwoławczą, że skoro sędziowie czy ławnicy nie zapoznali się z materiałami niejawnymi, to tym samym orzeczenie jest obarczone wadą prawną, która jest podstawą, jest bezwzględną przyczyną odwoławczą. Czyli powiedziałbym, w znacznie drobniejszych przypadkach kwestionowano w ogóle skuteczność, ważność wydanego orzeczenia. No tutaj tym bardziej no, widać charakter tej neoizby, która no, wyraźnie sama pokazuje, że została powołana w celu politycznym, a nie merytorycznym.
Panie profesorze, to jeszcze na koniec tego wątku prosiłbym o skomentowanie tych słów pana Kamińskiego, który właśnie stwierdził, że tylko przemoc fizyczna uniemożliwi mi wzięcie udziału w głosowaniach. Gdyby tak się stało, załóżmy hipotetycznie taki scenariusz, że prezydent ułaskawia teraz już skutecznie od wykonywania kary tych dwóch byłych ministrów, czyli oni nie trafiają do zakładu karnego i próbują jakoś wziąć udział w tym środowym posiedzeniu, jakoś się wedrzeć na salę sejmową. No, mamy te zapowiedzi, prawda, że tylko przemoc ich powstrzyma od tego. Co w takiej sytuacji zrobić? Jak to potraktować?
Tu są też dwa różne problemy, bo czym innym jest obecność w Sejmie? Akurat jest taka zasada, że aktualni posłowie i byli posłowie mają prosty, łatwy wstęp do Sejmu, na teren Sejmu, ale już nie na salę sejmową, gdzie w trakcie, kiedy Sejm obraduje, mają prawo przebywać tylko posłowie. No więc wyobrażam sobie sytuację tego typu, że Straż Marszałkowska, tam są trzy wejścia, Straż Marszałkowska, która jest zawsze przy każdym z tych wejść na salę sejmową, no nie dopuści obu panów do udziału w posiedzeniu, czyli w ogóle nie wejdą na salę. Oczywiście mogą się z tym wiązać przepychanki. Druga sytuacja jest taka, że nikt im nie będzie blokował wejścia na salę, ale ich udział w głosowaniu jest w ogóle niemożliwy, bo oni mają unieważnione karty. Żeby móc głosować, trzeba włożyć kartę do czytnika. No mogą sobie nawet wkładać te karty, tylko nic z tego nie wynika, bo głosu nie oddadzą, bo system, mamy do czynienia z systemem elektronicznym i w związku z tym nawet podniesienie ręki nie odgrywa żadnej roli. Podnosi się rękę po zagłosowaniu przyciskiem. W związku z czym pewne jest, że w głosowaniu udziału nie wezmą, ale oczywiście różne teatralne gesty przy aprobacie partii opozycyjnej mogą wykonywać, do tego może dojść. No, zapewne marszałek Hołownia radzi nad tym, jak temu zapobiec. Nie jestem w stanie dokładnie wyobrazić sobie tej sytuacji, przewidzieć, co ostatecznie zrobi, ale to nie jest tak, że on na to nie jest przygotowany. Zawsze się rozpatruje wiele wariantów, co się może zdarzyć i tak jak widzę, do tej pory on sobie naprawdę dobrze radzi z prowadzeniem obrad.
Panie profesorze, przedstawiłem pana jako ministra sprawiedliwości, ale nie prokuratora generalnego. Jakby pan mógł dwa słowa powiedzieć o rozdzieleniu funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, bo to chyba za pana kadencji miało miejsce. Teraz jesteśmy w stanie prawnym, które zostawiło po sobie Prawo i Sprawiedliwość, czyli te funkcje są scalone. No ale minister Adam Bodnar chyba też, no, kierując się pewnymi zasadami konstytucyjnymi, powinien jak najszybciej zacząć być tylko ministrem sprawiedliwości, a ta funkcja prokuratora generalnego powinna być rozdzielona, jakby pan do tego się odniósł, ale też w kontekście tego, jakie kompetencje przekazano prokuratorowi krajowemu. Czy tu znowu też nie pozostawiono jakiegoś chaosu i jakichś takich furtek do tego, żeby na tyle zakłócić, zamieszać w systemie prawnym, żeby właśnie minister sprawiedliwości, prokurator generalny miał utrudnioną sytuację?
sytuacja, w której mieliśmy do czynienia z połączeniem obu tych funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, datuje się od 1989 roku. Rozmawiałem z profesorem Colem, który mi tłumaczył, że przy okrągłym stole właśnie dyskutowano na ten temat i uznano, że przy zmianie ustroju konieczne będzie pozostawienie obu tych funkcji w jednym ręku. I pierwszym, który to stanowisko objął, był pan minister Wędkowski, który był zarazem z PSL-u, który był zarazem prokuratorem generalnym. Moja pierwsza rozmowa z Donaldem Tuskiem, kiedy zaproponował mi objęcie stanowiska i zapytał, jakie mam propozycje merytoryczne, była właśnie taka, że powiedziałem, że chcę rozdzielić oba te stanowiska i uzyskałem tutaj jego aprobatę. Do komisji, czy na przewodniczącego nawet komisji, która przygotowała projekt ustawy, powołałem pana profesora Cola i zespół pod jego kierunkiem to przygotowywał. Oczywiście nie ma w żadnym kraju Unii Europejskiej sytuacji, w której prokurator generalny i minister sprawiedliwości to byłoby jedno. Ja byłem wielokrotnie pytany, jeżdżąc na posiedzenia Rady Ministrów Sprawiedliwości Unii Europejskiej, kiedy my rozdzielimy te stanowiska, bo tu jest ewidentny konflikt interesów między jedną a drugą funkcją. I rzeczywiście z mojej inicjatywy ostatecznie do tego doszło. No więc ja mówiąc w dość przykrych i pechowych okolicznościach, bo w 10. dniu urzędowania pana prokuratora generalnego Seremeta doszło do katastrofy smoleńskiej. Także z jednej strony, nawet rozmawiając z premierem Tuskiem, mówiłem, że szczęśliwie się stało, że rozdzielono te funkcje, dlatego że niewątpliwie gdyby polityk PO był prokuratorem generalnym, no to Prawo i Sprawiedliwość by sobie na nim nieźle ujeżdżało. Ale to nie miał być koniec, to miał być początek reform w prokuraturze. No w tej chwili doszło do tego, że Prawo i Sprawiedliwość, czując swoją przegraną, zabetonowało, czy uważa, że zabetonowało stanowisko prokuratora krajowego, któremu przekazano uprawnienia prokuratora generalnego. Oczywiście jest to niekonstytucyjne, dlatego że można również dobrze sobie wyobrazić, że na przykład prezydent Biden przekazał pani wiceprezydent swoje uprawnienia i ona ma większe uprawnienia niż prokurator generalny. No oczywiście jest to nie tylko nielogiczne, ale niekonstytucyjne. Tyle, że nie ma Trybunału Konstytucyjnego w tym momencie, który mógłby o niekonstytucyjności tego rozwiązania orzec. I moim zdaniem na razie nie można tych funkcji rozdzielić przez pewien okres czasu, przede wszystkim aż do momentu, kiedy odzyska się możliwość decydowania o prokuraturze i będzie o tym decydował prokurator generalny, i kiedy nie będzie można przeprowadzić ustawy, która zostanie podpisana przez prezydenta. Czyli nie wcześniej niż za 2 lata, moim zdaniem, do tych zmian dojdzie i dojdzie do rozdzielenia tych stanowisk, bo takiego kuriozum, gdzie obie funkcje byłyby w jednym ręku, w Unii Europejskiej nie ma.
Czyli paradoksalnie można powiedzieć, że aktualnie to połączenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego jest jakimś sposobem obrony systemu prawnego przed niekonstytucyjnymi zmianami, które pozostawiła po sobie, czyli jeszcze bardziej niekonstytucyjnymi zmianami, które pozostawiła po sobie poprzednia ekipa.
Ewidentnie tak, bo jednak mimo wszystko pewne możliwości oddziaływania prokurator generalny ma. Kuriozalne jest to, że to prezydent ma decydować o odwoływaniu prokuratora krajowego. Musi być jego zgoda i to na piśmie, ale już prezydent nie ma wpływu na powoływanie prokuratora generalnego. Także choćby to jest niekonstytucyjne, że tylko przy odwołaniu akurat prezydent ma coś do powiedzenia. I w tej chwili, jeżeli w ogóle jakikolwiek wpływ prokurator generalny, czyli minister sprawiedliwości, ma mieć na prokuraturę, no to musi mieć te uprawnienia zachowane. Ale to się wcześniej czy później zmieni, no nie wcześniej niż za 2 lata.
Panie profesorze, miejmy nadzieję, że Im wcześniej, tym lepiej wrócimy na drogę praworządności. Bardzo panu profesorowi dziękuję. Naszym gościem był pan profesor Zbigniew Ćwiąkalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat i były minister sprawiedliwości. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie w naszym programie.
Dziękuję bardzo również.
Dziękuję, do zobaczenia. Szanowni Państwo, po krótkiej przerwie wracamy do dyskusji o politykach, służbie publicznej, nadużyciach władzy i całej tej maskaradzie, która ma miejsce w Polsce. Będziemy rozmawiali z moim kolejnym gościem. Za chwilkę wracamy do programu. To jest program Łączy Nas Karne. Witam Państwa po krótkiej przerwie. Dziękuję, że jesteście z nami. Wspólnie patrzymy na prawo karne. Razem z osobami, które badają prawo karne, które piszą o prawie karnym. Dalej jesteśmy w temacie służby publicznej i przekraczania uprawnień. A teraz porozmawiamy sobie z moim kolejnym gościem. Moim gościem jest dr Maciej Pach z Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór, Macieju.
Dobry wieczór, Mikołaju. Dobry wieczór Państwu.
Skończyliśmy rozmowę z panem profesorem Ćwiąkalskim wzmianką o różnych instytucjach, które się przebierają za rzeczywiste instytucje państwa prawnego opisane w Konstytucji. Też chcę wyjaśnić, dlaczego na obrazku, który zapowiadał nasz dzisiejszy program, są takie maski karnawałowe. No generalnie mamy chyba do czynienia z taką jedną wielką maskaradą, to znaczy różne ciała, różne instytucje się przebierają za coś, co jest opisanego w Konstytucji. W swoich pracach naukowych zajmowałeś się omawianiem tego kryzysu konstytucyjnego, biorąc pod uwagę Trybunał Konstytucyjny głównie, ale teraz nam dochodzi jeszcze właśnie neoizba w Sądzie Najwyższym, generalnie neosędziowie, którzy działają właśnie w różnych dziwnych izbach powoływanych w ramach Sądu Najwyższego, co w sprawie ministrów Kamińskiego i Wąsika okazuje się bardzo istotne w skutkach, no bo nagle się okazuje, że te izby wydają jakieś tam decyzje i politycy się na nie powołują, próbując usprawiedliwić, że tak powiem, obecność tych osób dalej w ramach 460 mandatów poselskich. No właśnie, znowu nam grozi maskarada w Sejmie, bo się okaże nagle, że gdyby na przykład zastosowany został akt łaski ponownie, przyjdzie dwóch, prawda, skazanych posłów, no 460 mamy, chcemy brać udział w obradach. Jak patrzysz na tą sytuację, tak na razie z lotu ptaka może, z perspektywy właśnie całej tej maskarady, która tutaj ma miejsce?
W pierwszej kolejności chciałem Ci bardzo, Mikołaju, podziękować za zaproszenie do tej audycji, do tego programu, który nazywa się Łączy Nas Karne. Wydaje mi się, że są pełne podstawy ku temu, żeby powiedzieć, że łączy nas również konstytucyjne. Nawet może tak na zasadzie pewnego dowcipu powiem, że kiedyś była taka sytuacja, że występowałeś na antenie jednej ze znanych stacji telewizyjnych i zostałeś podpisany jako konstytucjonalista. I wówczas ja w jednym z portali społecznościowych napisałem, czemu Enrique kradniesz mi publikę. Ale jest też godne...
To dzisiaj odwrotnie. Czyli dzisiaj łączy nas o problemach prawa karnego, ale też na styku z konstytucją. I chyba sprawa Kamińskiego i Wąsika dobrze to pokazuje, prawda?
Tak, jak najbardziej.
Że ten styk tych dwóch gałęzi jest bardzo bliski.
Tak, chciałem jeszcze dodać, że mamy na koncie wspólne publikacje, które łączą pewne wątki karnistyczne z wątkami konstytucyjnymi, więc jak najbardziej udział w takim programie, zarówno twój, jak i mój, wydaje się uzasadniony. Raz jeszcze serdecznie dziękuję za zaproszenie.
Bardzo mi miło za obecność twoją w programie.
Rzeczywiście zajmowałem się w swoich publikacjach naukowych, w szczególności Trybunałem Konstytucyjnym i rzeczywiście ten Trybunał po 19 grudnia 2016 roku, kiedy to zakończył swoje urzędowanie na stanowisku sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a co za tym idzie, także na stanowisku prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pan profesor Andrzej Rzepliński, w mojej ocenie, podzielanej przez bardzo wielu prawników w Polsce, w tym momencie Trybunał utracił, ja używam takiego określenia nawet w tytule jednej ze swoich prac naukowych, utracił konstytucyjną charakterystykę. To wynikało z wielu różnych okoliczności, które w tej publikacji, do której teraz nawiązuję, w pewnej pracy zbiorowej.
A możemy podać tytuł, żeby nasi widzowie od razu mogli
sobie sięgnąć? Tak, to jest taka książka pod redakcją między innymi, a w pięciu osób między innymi pana profesora Krzysztofa Grajewskiego, Konstytucja, praworządność, władza sądownicza. Jeśli dobrze pamiętam podtytuł, to aktualne dylematy trzeciej władzy w Polsce i tam jest właśnie ten mój tekst zatytułowany okoliczności i przejawy utraty konstytucyjnej charakterystyki przez Polski Trybunał Konstytucyjny po 19 grudnia 2016 roku. No i te okoliczności, w których Trybunał utracił konstytucyjną charakterystykę, miały wieloraki charakter. Po pierwsze, mimo tego, że urzędował wówczas po odejściu z Trybunału Konstytucyjnego legalnie powołany wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, to utworzono ustawą nieznane konstytucji stanowisko sędziego pełniącego obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego i na to stanowisko pan prezydent powołał panią sędzię Julię Przyłębską. Ona zwołała posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK. Tam były liczne nieprawidłowości. Było takie stanowisko mniejszości, która została tam, stanowisko części sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tych legalnie wybranych.
Wtedy jeszcze tych legalnie.
Tak, wtedy tych legalnie wybranych, w którym oni oponowali przeciwko temu, co działo się na tym posiedzeniu. Szczegółowo opisuję to w tym artykule. Przede wszystkim natychmiast Julia Przyłębska dopuściła do obowiązków sędziowskich trzy osoby, które w świetle orzecznictwa samego Trybunału Konstytucyjnego były osobami nielegalnie wybranymi w skład Trybunału Konstytucyjnego. Mhm. Czyli chodzi o panów profesorów Mariusza Muszyńskiego, Henryka Ciocha i Lecha Morawskiego. Dwaj z nich, to znaczy Cioch i Morawski, w późniejszym czasie zmarli. Na ich miejsce Sejm wybrał, również nielegalnie, ponieważ są to tak zwani dublerzy, dublerów, pana Jarosława Wyrębaka i pana Justyna Piskorskiego.
Czyli tylko sprecyzujmy, ta kwestia dublowania się nie zostaje rozwiązana przez to, że mamy zastąpienie, no niestety, zmarłych osób przez kolejne osoby, tylko miejsca zajęte nadmiarowo nadal są cały czas miejscami zajętymi
tak,
nadmiarowo.
Oczywiście, do czasu, aż upłynie kadencja tych trzech sędziów legalnie wybranych przez Sejm, jeśli dobrze pamiętam, siódmej kadencji, czyli ten, który funkcjonował w latach 2011 do 2015. Kadencja tych osób wciąż biegnie, tyle tylko, że ze względu na to, że prezydent uniemożliwił im złożenie ślubowania, nie zaprosił ich do złożenia ślubowania, te osoby nie mogły podjąć obowiązków sędziowskich. Mamy też problem okoliczności powołania na prezesa Trybunału Konstytucyjnego pani Julii Przyłębskiej, już tego pełnego prezesa, a nie pełniącego obowiązki prezesa. No przede wszystkim tam brakowało uchwały o powołaniu na przedstawieniu kandydatów prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, a mimo to prezydent dokonał aktu powołania. Tych nieprawidłowości było też więcej, ale nie chcę tak może zanudzać już naszych słuchaczy, więc jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to we własnym zakresie może dotrzeć do tego mojego opracowania.
Czy widzisz jakieś podobieństwo tej sytuacji w Trybunale, na przykład do sytuacji w Neoizbie Kontroli Nadzwyczajnej, która pewne decyzje podejmuje jako Sąd Najwyższy?
No problem z tą neoizbą polega na tym, że ona w całości jest złożona z osób powołanych przez prezydenta na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego na wniosek tej tak zwanej neokrajowej Rady Sądownictwa.
No. To czekaj, wypunktujmy może, to w sumie jest istotna różnica. Może, że tak powiem, te porównania na różnych poziomach można budować, ale o ile w pseudo-Trybunale Konstytucyjnym mamy niewątpliwie trzy osoby, które nadmiarowo zajmują miejsce, o tyle co do części z osób, które składają się na pełny skład Trybunału, no trzeba będzie powiedzieć, powołanie proceduralnie prawidłowe to są sędziowie.
Tak.
O tyle, jeżeli mówimy teraz o Izbie Kontroli Nadzwyczajnej, no to jest tak specyficzna izba, że wszystkie osoby od samego początku tam zasiadające były osobami powołanymi na stanowiska właśnie te niby sędziowskie przez tą neo-KRS.
Na wniosek tej neo-KRS.
W sensie tak. Na wniosek, czyli przez można powiedzieć, że jest jeszcze gorzej tak naprawdę niż tak, w Trybunale.
Tak, zdecydowanie tak. O ile uważam, że sporo racji jest w tym, co mówi, choć nie zgadzam się z pewną konkluzją, co mówi pan profesor Wojciech Sadurski na temat aktualnego kształtu Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, to jego teza o tym, że on jest zainfekowany, wydaje się prawidłowa. Mogę powiedzieć tyle, że nie zgadzam się natomiast z jego konkluzją, że w związku z tym wszystkich tych sędziów należy uznać za nielegalnie wybranych. W mojej ocenie jednak tylko tych trzech było nielegalnie wybranych. O tyle rzeczywiście w przypadku Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w Sądzie Najwyższym wszystkie te osoby co do jednej, bo ta izba została stworzona od podstaw na mocy nowej ustawy o Sądzie Najwyższym z grudnia 2017 roku. Wszystkie te osoby są powołane przez prezydenta na wniosek neo-Krajowej Rady Sądownictwa. Od razu wyjaśnijmy, na czym polega problem z tą, dlaczego mówimy o neo-Krajowej Radzie Sądownictwa. No, dlatego, że zmieniono system wyboru sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa. Do tej pory oni byli wybierani przez sędziów na system wyboru przez Sejm. To posłowie wybrali 15 sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa. To się opierało na takim bardzo, powiedziałbym, niewyszukanym odczytaniu artykułu 187 Konstytucji, gdzie mowa o tym, że na przykład w skład Krajowej Rady Sądownictwa wchodzi czterech posłów i dwóch senatorów wybieranych odpowiednio przez Sejm i przez Senat, a w odniesieniu do sędziów rzeczywiście, formalnie rzecz biorąc, tam nie jest wprost napisane, że to sędziowie wybierają tych sędziów. I z tego wywnioskowano poniekąd a contrario, że jest dopuszczalna zmiana tej formuły wyboru na formułę wyboru przez Sejm. No tyle tylko, że nie można interpretować przepisów w oderwaniu od pozostałych przepisów danego aktu normatywnego, czy w ogóle systemu prawa. Tutaj pominięto na przykład to, że Krajowa Rada Sądownictwa ma konstytucyjne zadanie stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. I sytuacja, w której zdecydowana większość członków Krajowej Rady Sądownictwa jest z nominacji politycznej, no wydaje się nie do pogodzenia. Znaczy trudno oczekiwać, że tak
inna władza będzie zabezpieczała te prawa w ramach konstytucyjnie zupełnie innej władzy.
Tak. Tutaj jest też taka ciekawostka, że bardzo chętnie politycy Prawa i Sprawiedliwości powoływali się w różnych sytuacjach na opinię profesora Bogusława Banaszaka, już niestety świętej pamięci. On rzeczywiście dostarczał im argumentów w tych różnych sporach prawnych, na przykład dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, a tymczasem akurat w tej sprawie, czyli kształtu Krajowej Rady Sądownictwa, nie chcieli się powołać na tezę wyrażoną w jego komentarzu. Ja zajrzałem, co napisał profesor Banaszak w komentarzu z 2009 roku, potem jeszcze było drugie wydanie z 2012 roku do Konstytucji RP. I on tam napisał wprost właśnie w komentarzu do artykułu 187, że to sędziowie wybierają sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa. Napisał tak, mimo że przepis wprost o tym nie stanowi. Ale nawet tej myśli szerzej nie rozwinął. Wydało mu się to zupełną, jak mówi klasyk, oczywistą oczywistością.
A propos tego, też powołują się aktualnie posłowie opozycji na podręcznik profesorów Waltosia i Hofmańskiego właśnie a propos prezydenckiego prawa łaski. Też pewnie strategia polegająca na tym, że się wybiera jedno zdanie, nawet nie cytując całego fragmentu i na tym opiera całą argumentację, no jest podobna do tego, o czym powiedziałeś, prawda? Czyli w sumie łapiemy się czego się tylko da, tak, właśnie, żeby jakoś uzasadnić swój pogląd. Więc dobrze o tym wspomniałeś. Do prawa łaski możemy w sumie teraz przejść, bo chciałem cię jeszcze o jedną rzecz zapytać, właśnie pod kątem tych standardów konstytucyjnych, patrzenia na sytuację dwóch skazanych byłych posłów na kary pozbawienia wolności. Nie można takiego prawa łaski ze skutkiem zawieszającym jakby z konstytucji wyprowadzić, że prezydent sobie ułaskawi w 2015, no i jak się wydarzy prawomocne skazanie za 8 lat, to tamten akt łaski się zaktualizuje.
Nie, no wydaje się, że absolutnie nie można do tego tak podchodzić. Ja w pełni podzielam stanowisko zajęte w uchwale, którą mam tutaj przed oczami, sentencję tej uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 31 maja 2017 roku w sprawie 1 KZP 4/17, gdzie stwierdzono, że prawo łaski jako uprawnienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określone w artykule 139 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej może być realizowane wyłącznie wobec osób, których winę stwierdzono prawomocnym wyrokiem sądu, czyli osób skazanych. Tylko przy takim ujęciu zakresu tego prawa nie dochodzi do naruszenia zasad wyrażonych w treści artykułu 10 w związku z artykułem 7, artykułu 42 ustęp 3, artykułu 45 ustęp 1, artykułu 175 ustęp 1 i artykułu 177 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Całkowicie się zgadzam z tym podejściem Sądu Najwyższego, bo to jest właśnie takie podejście moim zdaniem modelowe, czyli wykładnia jakiegoś konkretnego przepisu kompetencyjnego z uwzględnieniem kontekstu systemowego, z uwzględnieniem pewnych zasad konstytucyjnych, czy podstawowych praw i wolności jednostki, no bo mieliśmy tu na przykład artykuł 42 ustęp 3, czyli domniemanie niewinności, mieliśmy artykuł 45 ustęp 1, czyli prawo do sądu. Nie można sobie wyizolować jednego przepisu, w tym przypadku przepisu dotyczącego prawa łaski i na tej podstawie jakieś wiążące wnioski wyciągać.
Trochę tak jak z tym powoływaniem członków KRS-u, że punkt drugi analizujemy, czy tam punkt trzeci tego przepisu, tak, analizujemy w oderwaniu od kontekstu, w jakim on występuje. Tak. Też profesor Waltosz właśnie w podręczniku pisał, że mimo że abstrakcyjnie można sobie wyobrazić właśnie stosowanie aktu abolicji indywidualnej w ramach prawa łaski, no to by było jakby nie do pogodzenia z tym, na co tutaj Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, mianowicie przede wszystkim z artykułem 10 Konstytucji i też z kwestiami sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.
Tylko pytanie brzmi, czy ta teza profesora Waltosia była w nowszym wydaniu podręcznika, czy w starszym, bo wydaje się, że w tym nowszym, prawda? Musiałbym to sprawdzić osobiście, ale...
W nowszym na pewno było też uwzględnione to, co powiedział Sąd Najwyższy, ale z tego, co kojarzę, na pewno ta teza o abolicji indywidualnej prawie łaski była wyposażona też o doprecyzowanie, że dotychczas się nie zdarzyło tak, żeby prezydent zrobił to przed prawomocnym skazaniem. I chyba tam od początku było doprecyzowanie, że abolicja indywidualna, tak stosowana ekspansywnie, można powiedzieć, no ingeruje ewidentnie w wymiar sprawiedliwości. Ale to orzeczenie, które zacytowałeś, ono było już stricte na kanwie sprawy panów Kamińskiego i Wąsika, prawda? W związku z tą sprawą, żeby powiedzieć... sądzie odwoławczy, musisz tą sprawę rozpatrzyć. To znaczy nie jest tak, że możesz powołać się na akt łaski, który blokuje ci rozpatrzenie sprawy w drugiej instancji i na skutek właśnie tej uchwały Sądu Najwyższego, sąd odwoławczy podjął sprawę, której finałem było skazanie ich prawomocnie na kary pozbawienia wolności.
Tak.
Czyli można powiedzieć, że tą sprawę też jakby na poziomie Sądu Najwyższego rozstrzygnięto. I teraz jeszcze jedna rzecz, jakby znowu mieszając to wszystko ze sobą. Czy uważasz, że Trybunał Konstytucyjny, ten, o którym mówimy teraz, ten działający właśnie w przebraniu...
Tak zwany Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej.
Tak, tak zwany Trybunał, tak zwany Konstytucyjny. Czy on może tu odegrać jakąś sprawę jeszcze w sytuacji panów Kamińskiego i Wąsika? Bo kojarzę sytuację sprzed kilkunastu dni. Pomysł pociągnięcia do odpowiedzialności karnej prezesa NBP... Już idzie wniosek do Trybunału, stwierdzenie niekonstytucyjności przepisu mówiącego o większości wymaganej do uchylenia i możliwości postawienia przed Trybunałem Stanu prezesa NBP. Mhm. Czy wyobrażasz sobie, że ten pseudo-trybunał może być też użyty jakoś w tej sytuacji? No nie wiem, przepis kodeksu karnego wykonawczego, który pozwala zarządzić wykonanie kary mimo... orzeczenia Trybunału czy aktu łaski prezydenta jest niezgodny z konstytucją.
Jestem w stanie sobie to wyobrazić. Od razu zastrzegę, że kilka lat temu pewnie nie byłbym w stanie sobie tego wyobrazić, ale rzeczywistość przeposła najczarniejsze sny, najśmielsze oczekiwania, czy raczej antyoczekiwania. I teraz możliwe jest wszystko. No, ta praktyka składania takich politycznie uwarunkowanych wniosków do Trybunału Konstytucyjnego miała miejsce już w okresie, gdy u władzy pozostawało Prawo i Sprawiedliwość, bo chodziło o taką konstytucyjną legitymizację pewnych posunięć politycznych dokonywanych w tamtym czasie. Więc można sobie wyobrazić także na przykład jakiś wniosek grupy posłów obecnej opozycji, no tu wystarcza 50 posłów, prawda? Kwestionujący zgodność z konstytucją jakiegoś przepisu kodeksu wyborczego, na przykład dotyczącego kompetencji marszałka Sejmu do stwierdzania wygaśnięcia mandatu posła w przypadku, gdy został on skazany prawomocnie za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego na karę pozbawienia wolności. Więc jak najbardziej coś takiego...
Takie zakresowe pewnie, zakresowe wnioski.
No pewnie tak.
Może nie uchylić przepisu, tylko w zakresie tego, co dotyczy Kamińskiego i Wąsika, to będzie niekonstytucyjne na pewno.
Tak, można sobie coś takiego wyobrazić. Mówię, kilka lat temu jeszcze nie przyszłoby to nikomu do głowy, ale Trybunał Konstytucyjny, tak jak ja mówię, utracił swoją konstytucyjną charakterystykę. Pani profesor i sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Małgorzata Pyziak-Szafnicka napisała jakiś taki bardzo ciekawy i zachęcam wszystkich do lektury artykuł do Państwa i Prawa zatytułowany Trybunał Konstytucyjny a rebur, czyli na wspak. I tam też jest opisana ta nowa rola Trybunału Konstytucyjnego. Także jak najbardziej coś takiego jestem w stanie sobie wyobrazić.
Czyli tą drogą idąc, możliwości dalszego pogłębiania stanu niepraworządności w Polsce są jak najbardziej do wyobrażenia.
Jestem tutaj niestety pesymistą, zwłaszcza, że tak jak już wcześniej wspomniałem, nie podzielam tego stanowiska profesora Sadurskiego, którego generalnie bardzo szanuję i lubię, ale nie podzielam tego stanowiska o tym, że należy uchwałą Sejmu stwierdzić nielegalność wyboru wszystkich 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To jest dopuszczalne w odniesieniu do 3, a nie do 15.
Mamy pytanie. Bardzo dobrze. Ja w ogóle dziękuję Państwu za to, że jesteście aktywni i że współuczestniczycie w tej rozmowie. Niech panowie wytłumaczą, dlaczego abolicja bardziej ingeruje w system sądownictwa niż prawo łaski. A to jest w sumie bardzo ciekawe pytanie, bo na przykład chcecie zapytać o jedną rzecz. Prezydent wyjmuje z szuflady kartkę papieru, pisze dzisiaj wieczorem Kamiński, Wąsik ułaskawieni i jutro oni nie mogą odbywać już kary, bo został wydany akt łaski.
Tym właśnie, razem skuteczny.
Tym razem skuteczny, ale właśnie, czy takie rozumienie w ogóle prawa łaski, że prezydent bez żadnego wniosku, bez żadnego trybu, bez tego trybu kodeksowego, że on może sobie w środku nocy podpisać kartkę i oto osoby, które są skazane prawomocnym wyrokiem sądu, są ułaskawione. Bo to się wiąże właśnie z pana pytaniem, czy nie powinniśmy właśnie jakoś tego prawa łaski, skoro już jest w Konstytucji, może interpretować zawężająco, że może rzeczywiście niech to przejdzie całą procedurę opisaną w kodeksie postępowania karnego. Niech się sądy wypowiedzą, niech to zaopiniują i na końcu rzeczywiście kompetencja prezydenta, żeby podjąć ostateczną decyzję. Stosuje prawo łaski w tym sensie, że on podejmuje decyzję. Ale czy można to interpretować tak szeroko, że w zasadzie sądy mogą kogoś skazywać, a prezydent w 2 minuty napisze odręcznie akt łaski na kartce i te osoby są wolne od wszelkiej odpowiedzialności karnej. Właśnie, czy to nie jest właśnie takie zbyt ekspansywne rozumienie prawa łaski, no mimo że ono jest w Konstytucji napisane, zapisane?
Tak. No ja zdecydowanie jestem za tym, żeby wąsko rozumieć to prawo łaski. Tutaj znowu w ramach pewnej autoreklamy wspomnę o swojej glosie, która jest dostępna w internecie.
Oczywiście.
Opublikowałem w chyba 2019 roku, ale w numerze trzecim na 2017 w kwartalniku prawa publicznego glosę do tej wspomnianej już przez nas uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 31 maja. Tak, z 31 maja 2017 roku i tam bardzo szeroko piszę o tym, dlaczego podzielam to stanowisko Sądu Najwyższego przez siódemkę orzekającą wyrażone.
Czyli, że przynajmniej musimy zawęzić do sytuacji prawomocnego skazania.
Tak.
Żeby zamknęły sprawę sądy, żeby wymiar sprawiedliwości się wypowiedział i dopiero wtedy prezydent może wkraczać. A tak. Dałoby się jeszcze bardziej zawęzić? Jakoś?
Chciałem jeszcze o jednym powiedzieć, zanim dokładnie odpowiem na to pytanie. Mamy artykuł 126 ustęp 3 Konstytucji, który jednoznacznie stanowi, że prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach. A zatem w moim przekonaniu nie można pominąć tej procedury z odpowiedniego rozdziału kodeksu postępowania karnego, który dotyczy ułaskawienia. Sprzeciwiam się temu podejściu, w myśl którego, ponieważ w Konstytucji jest zapisane prawo łaski, to prezydent ma taką swobodę na zasadzie hulaj dusza, piekła nie ma i robi co mu się żywnie podoba. Zresztą nie tylko artykuł 126 ust. 3, wydaje mi się, że też odpowiednie rozumienie zasady legalizmu z artykułu 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, przemawia za tym, aby ściśle, a nie rozszerzająco interpretować kompetencje prezydenta. To jest jednak wkroczenie przez prezydenta w drodze prawa łaski w uprawnienia władzy sądowniczej, to znaczy w tym sensie wkroczenie, że takie klasycznie zastosowane prawo łaski służy usunięciu pewnych skutków prawnokarnych skazania, które to skutki wynikają z orzeczenia sądu. Co prawda, stosując prawo łaski, prezydent, jak jednoznacznie stwierdza się w literaturze, nie wymierza sprawiedliwości, nie o to tutaj chodzi, ale jednak usuwa pewne skutki decyzji, którą podjął organ sprawujący wymiar sprawiedliwości. Więc ta kompetencja jest kompetencją sui generis, kompetencją swego rodzaju, którą trudno zaliczyć do jednej konkretnej z trzech tych klasycznie wyróżnianych władz, ale jednak najbliżej jest tego sprawowania wymiaru sprawiedliwości, czyli władzy sądowniczej.
A ja tu miałem argument taki językowy jeszcze, a propos tego przepisu o prawie łaski. Mianowicie jest napisane stosuje prawo łaski, że nie ma napisane ma prawo łaski, że prezydent ułaskawia, tylko stosuje prawo łaski. Swego czasu też napisałem o tym taką notkę na dogmatach karnisty, gdzie właśnie z tego sformułowania wyprowadziłem wniosek, że stosuje prawo łaski, czyli jakby stosuje jakąś procedurę, jakieś przepisy, czyli de facto ten przepis Konstytucji jest blankietem, który odsyła do jakichś regulacji ustawowych, jeśli one są. Jeśli one są, to stosowanie prawa łaski właśnie polega na tym, że stosujemy te procedury ustawowe, a na końcu tylko prezydent to przypieczętowuje swoją decyzją.
Tak.
Ale właśnie, od czego prezydent może uwolnić? Bo tutaj chcę przejść do wątku tej niebezpiecznej sytuacji, która może być wykreowana, na przykład w ramach następującego scenariusza. Prezydent, mamy już prawomocne skazanie, teraz wpadnie na pomysł, żeby panów ułaskawić, no bo wiadomo, może to być ładnie przedstawione jako próba obrony praworządności, no że jednak nie powinny osoby trafiać jako więźniowie polityczni, więc to wizerunek Polski, będziemy o to dbali, prezydent ich ułaskawi, a oni w środę zaczną realizować scenariusz, no to wracamy do Sejmu. nic nas nie powstrzyma, tylko przemoc fizyczna uniemożliwi mi wzięcie udziału w głosowaniach. Akt łaski nie wskrzesza mandatów, prawda?
Tak, zdecydowanie tak. Absolutnie nie jest tak, że akt łaski jest w stanie przywrócić mandat, który ktoś utracił w związku z tym, że został prawomocnie skazany na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Ale chciałem jeszcze krótko, zanim szerzej rozwinę ten wątek, chciałem jakby dopowiedzieć w reakcji na to pytanie od naszego widza, dlaczego abolicja indywidualna, czyli ułaskawienie przed prawomocnym skazaniem, głębiej ingeruje w wymiar sprawiedliwości niż prawo łaski? No dlatego, że narusza te konstytucyjne zasady, takie jak na przykład zasada domniemania niewinności, czy prawo do sądu. Więc wydaje się, że to szerzej na ten temat piszę w tej glosie, o której wspomniałem, więc odsyłam naszych słuchaczy i widzów do tej glosy.
Zachęcamy i też chcę powiedzieć, że relacje z każdego z odcinków programu Łącz Nas Karne znajdziecie Państwo na portalu karne24.com. Tam też będą namiary na te publikacje, o których mówimy sobie w ramach naszego spotkania.
Natomiast wracając do
mandaty, jeszcze kwestia postanowienia marszałka, jaki to ma jedno z drugim związek, bo też wiadomo, jest pewien szum informacyjny, na przykład Izba Kontroli Nadzwyczajnej, o której sobie powiedzieliśmy, pewne decyzje tutaj podejmowała, no i ktoś może powiedzieć, postanowienie marszałka uchylone, no to mandaty wskrzeszone.
Nie, to jest absolutnie wykluczone w sytuacji, w której orzekła w tej sprawie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, co do której wiemy, że składa się z osób, które nie są prawidłowo, legalnie powołanymi sędziami. Być może nie odnajdziemy w orzecznictwie europejskich trybunałów tak daleko idącej tezy, żeby stwierdzić, że w ogóle to nie są sędziowie, ale z pewnością z tego orzecznictwa europejskich trybunałów wynika to, że pewne naruszenia prawa w procedurze ich powołania miały miejsce. Trzeba tutaj zaznaczyć bardzo wyraźnie, o tym też wspomniał profesor Ciąkalski, ale myślę, że warto to powtórzyć, że to nie marszałek Szymon Hołownia wygasił mandaty panów Kamińskiego i Wąsika. On jedynie dokonał aktu deklaratoryjnego. On tylko potwierdził zaistnienie pewnej sytuacji prawnej, która zaistniała dlatego, że zapadło prawomocne orzeczenie skazujące. To jest pewna decyzja ustrojodawcy, potwierdzona decyzją ustawodawcy. Mamy od 2009 roku w Konstytucji w artykule 99 nowy ustęp trzeci, który brzmi dokładnie tak. Wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. I w nawiązaniu niejako do tego przepisu mamy artykuł 11, paragraf 2, punkt 1 kodeksu wyborczego, który stanowi, że nie ma prawa wybieralności, czyli prawa biernego prawa wyborczego. W wyborach osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. No i mamy kolejny przepis istotny w tej sprawie, czyli artykuł 247, paragraf 1, punkt 2 kodeksu wyborczego. Wygaśnięcie mandatu posła następuje w przypadku utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyboru. Więc to absolutnie nie marszałek Sejmu wygasza mandat. Bardzo często teraz w przekazie publicznym, w mediach słyszymy, niestety to niefortunne sformułowanie. Politycy tak też często mówią, dziennikarze, niektórzy prawnicy.
Postanowienie wygaszające mandat.
A to jest postanowienie deklaratoryjne, a więc wyłącznie stwierdzające zaistnienie określonej sytuacji prawnej. To zwoli ustrojodawcy i ustawodawcy prawomocne orzeczenie skazujące wiąże się z tym, że mandat wygasa, a marszałek jedynie deklaratoryjnie to potwierdza, a nie samodzielnie wygasza mandat. Natomiast wracając do twojego pytania, oczywiście prawo łaski, jeżeli teraz by zostało zastosowane, co nie budzi wątpliwości, byłoby skutecznie zastosowane, może polegać na całkowitym darowaniu kary, czy na z tego, co kojarzę z tej literatury dotyczącej prawa łaski, także na zastąpieniu kary surowszej karą łagodniejszą.
Środek karny też może prezydent uchylić?
Tak, może. Natomiast to są pewne skutki prawnokarne, które mogą być uchylone czy zmodyfikowane. A mamy oprócz tego skutki na płaszczyźnie prawa konstytucyjnego. No jeżeli doszło do wygaśnięcia mandatu tych dwóch posłów, no to jest już skutek na płaszczyźnie prawa konstytucyjnego, a nie prawa karnego i
Stało się,
dokładnie.
Stało się i się nie odstanie, tak mówiąc w skrócie.
Tak.
Macieju, to jeszcze ostatnie pytanie. Co się powinno stać, gdyby panowie nie trafili do zakładu karnego do środy, i próbowali się dostać na salę posiedzeń Sejmu?
Wydaje się, że w tej sytuacji największa odpowiedzialność spoczywa na marszałku Sejmu, który strzeże praw Sejmu w świetle konstytucji i regulaminu Sejmu. To jest jego obowiązkiem, więc powinien dbać również o to, aby Sejm obradował w składzie zgodnym z konstytucją, czyli żeby zasiadali w nim wyłącznie posłowie, a nie również byli posłowie. Byli posłowie mają taki przywilej, że mogą wchodzić do budynków sejmowych, natomiast wejście na samą salę obrad, a w szczególności udział w głosowaniach, to jest już uprawnienie wyłącznie posłów czynnych, a nie byłych posłów. Więc to marszałek powinien, korzystając oczywiście z pomocy Straży Marszałkowskiej, zadbać tutaj o to, aby te osoby nie dostały się na salę obrad. Z tego, co mówił marszałek, wynikało, że już obecnie zadysponował szef Kancelarii Sejmu wyłączenie kart, dezaktywację kart do głosowania tych dwóch osób. No i wydaje się, że to jest w pełni usprawiedliwione.
Ja też muszę powiedzieć, że w sumie taka postawa marszałka, który na początku, wiadomo, pozwolił byłym posłom przebywać na sali Sejmu, to wtedy miał miejsce ten słynny gest, którego tutaj nie będziemy pokazywać, taki bardzo ofensywny. Znaczy, wolę takie chyba zachowawcze i ostrożne postępowanie marszałka niż gwałtowne, agresywne eskalacja właśnie, co widzieliśmy za poprzedniej kadencji Sejmu. Bez przemyślenia, prawda, wyłączamy mikrofon, wykluczamy jakiegoś posła z obrad, co też doprowadziło notabene do eskalacji tego kryzysu konstytucyjnego w Sejmie. Więc wydaje mi się, że sytuacja jest rozwojowa, ale chyba jasna pod względem prawnym.
Tak.
Znaczy, to nie ma żadnego dualizmu tutaj jakiegoś prawnego, tylko jak spojrzymy sobie na konstytucję, konwencję, też w perspektywie skutków działania Izby Pracy czy Neoizby Kontroli Nadzwyczajnej, no to chyba na gruncie prawa jesteśmy w stanie jasno powiedzieć, jak jest.
Mam jeszcze jedno pytanie.
Mateuszu, dajemy pytanie. Jest ważne pytanie, musimy na nie odpowiedzieć. Skoro postanowienie marszałka o wygaszeniu mandatu posła ma charakter deklaratoryjny, to jakie konsekwencje dla mandatu obu posłów i obsadzenie ich miejsc w Sejmie ma uchylenie tego postanowienia? Załóżmy oczywiście przez legalnie powołaną izbę,
tak,
przez po prostu Sąd Najwyższy. Mhm.
No w takiej sytuacji należy uznać, należy przyjąć, że...
Bo mandaty już wygasły, prawda?
Tak, że nie zaistniała ta okoliczność, z którą konstytucja oraz kodeks wyborczy wiąże wygaśnięcie mandatu poselskiego. Mhm. Te osoby do czasu takiego postanowienia Sądu Najwyższego powinny się powstrzymać, o co apelował zresztą marszałek Sejmu, od wykonywania swoich obowiązków, dlatego że no jednak ten skutek jest ex lege, a nie w wyniku wydania postanowienia przez marszałka Sejmu. No i w takiej sytuacji, gdyby ono zostało uchylone przez legalną Izbę Sądu Najwyższego...
Bo może być taka sytuacja, tylko przepraszam, że przerywam, dajmy jakiś przykład. Mamy prawomocne skazanie za przestępstwo umyślne, ale na przykład tam jest kara ograniczenia wolności.
Tak.
I marszałek się, powiedzmy, pomylił, źle zinterpretował obowiązujący stan prawny, wydał to postanowienie i teraz Sąd Najwyższy mówi, no nie ma skazania na pozbawienie wolności, w związku z tym ja uchylam to postanowienie marszałka, więc tak naprawdę to jest potwierdzenie, że od początku, znaczy w tej sytuacji, o której mówimy, byłoby to potwierdzenie, że od początku tak naprawdę nie było tego stanu faktycznego, który kreował uchylenie mandatu.
Tak. No i w takiej sytuacji oczywiście w pełni uzasadnione byłoby dopuszczenie ich do takich osób do sprawowania mandatu.
Mhm. Ale to od razu sobie wyobrażam bardziej skomplikowaną sytuację. Legalny Sąd Najwyższy uchyla postanowienie, które miało podstawę faktycznie prawidłową. Że jest prawomocne skazanie. Wszystko jest tak, jak to opisują przepisy. Mhm. A tu jakiś skład Sądu Najwyższego mówi, uchylam to postanowienie. To chyba, czy to nie miałoby znaczenie tylko dla kwestii ewentualnie obsadzenia tych dwóch opróżnionych miejsc?
Znaczy, wydaje
to
mi
chyba
się,
bardziej że... złożona sytuacja wtedy by była, no bo na pewno mielibyśmy no, jakby legalne postanowienie Sądu Najwyższego, skutecznie uchylając to postanowienie marszałka. Tak.
Wydaje się, że prawidłowo postąpił marszałek Sejmu, powstrzymując się z procedurą obsadzenia tych dwóch mandatów do czasu rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego.
Że tutaj jednak zaufał jakby no, właściwej instancji. Też działaliśmy na początku w stanie precedensu. Sytuacja przemocowa, no bo mamy dwóch przestępców na sali. Nie wiadomo, jak się to rozwinie, tak? No to ostrożnie działaliśmy, dopóki ten stan prawny nie będzie na pewno jasny. No i w aktualnej sytuacji na pewno jest tak, że sąd rejonowy, tutaj ten sąd wykonawczy potwierdził też, że mamy prawomocny wyrok skazujący, więc tak naprawdę to jest dodatkowe chyba potwierdzenie, że wszystkie przesłanki tego wygaśnięcia mandatu się po prostu już mocą prawa zrealizowały.
Tak, jak najbardziej.
A to, że toczy się procedura przed Sądem Najwyższym jeszcze nieukończona, no bo jeszcze Sąd Najwyższy w prawidłowym składzie się o tym nie wypowiedział, to jest zupełnie inna.
To jest osobna kwestia. To na koniec jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że mieliśmy, nie pamiętam, który to był dokładnie rok, kilka lat temu, taką sytuację, kiedy osoba mianowana ambasadorem, będąca posłem, 175 razy zagłosowała w Sejmie. Na ten temat, to będzie trzecia autoreklama, lokowanie produktów w tym
sprawie. Bardzo proszę.
Na ten temat napisałem, znaczy temat odkrył kod sejmowy, który funkcjonował na Facebooku do niedawna, niestety zakończył działalność.
Szkoda, że strona zniknęła.
Tak, bardzo, bardzo nad tym ubolewam, bo była to znakomita strona i z tej strony pozdrawiam kota sejmowego, który tropił różne nieprawidłowości w Sejmie. Między innymi właśnie wykrył to, że
w najgorętszym czasie kryzysu konstytucyjnego ostatnich lat.
Między innymi kod sejmowy wytropił tę sprawę głosowań byłego posła, ponieważ w świetle kodeksu wyborczego z chwilą mianowania taka osoba też ma, jej mandat ulega wygaśnięciu. A ja to szerzej opisałem, przeanalizowałem różne przepisy i postanowienia prezydenta, postanowienie marszałka Sejmu. Tam chodziło o to, że z dużym opóźnieniem marszałek Sejmu Marek Kuchciński, wówczas urzędujący, wydał to postanowienie stwierdzające wygaśnięcie mandatu 20 chyba kilka dni po tym, jak zaistniała okoliczność, w związku z którą doszło do wygaśnięcia mandatu, więc mieliśmy już niestety taką sytuację w Polsce w ostatnich latach, kiedy w głosowaniach w Sejmie uczestniczył były poseł, no i wówczas większość rządząca broniła tej sytuacji w ten sposób, że w żadnym z tych 175 głosowań nie przeważył jeden głos, w związku z tym w istocie nie ma żadnego problemu, ale wydaje mi się, że to jest trochę upraszczające podejście do problemu. Można by się zastanawiać, chyba bardziej w sytuacji, gdybyśmy mieli Trybunał Konstytucyjny z prawdziwego zdarzenia, a nie Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej, ale można by się zastanawiać, gdyby taka ustawa uchwalona w procedurze, w której brał udział były poseł, została zakwestionowana przed Trybunałem Konstytucyjnym, czy wówczas, ponieważ mamy te trzy kryteria, które może oceniać Trybunał Konstytucyjny, czyli nie tylko meritum przepisów, ale także kompetencje do ich uchwalenia oraz tryb uchwalenia. Czy mieliśmy do czynienia, nie mieliśmy w tamtej sytuacji do czynienia z naruszeniem kompetencji, ponieważ był to nie Sejm, tylko Sejm plus, można powiedzieć, ponieważ z udziałem byłego posła. Mhm. Ale to są takie moje wstępne rozważania. Musiałbym się nad tym jeszcze głębiej
zastanowić. Tak, aczkolwiek to może mieć pewne znaczenie dla aktualnej sytuacji, mianowicie dopuszczenia tych dwóch byłych posłów skazanych przestępców do obrad Sejmu i ewentualnie właśnie wtedy kwestionowania wszystkich ustaw uchwalonych przez taki Sejm działający w takim nienależycie obsadzonym składzie. Więc tak naprawdę chyba nie jest problemem to, że na razie będzie brakowało tych dwóch miejsc nieobsadzonych jeszcze przez nowe osoby, niż dopuszczenie do udziału w obradach Sejmu osób nieuprawnionych, z czym się mogłyby wiązać właśnie konsekwencje związane z głosowaniami nad ustawami i problem konstytucyjności tych ustaw, które były uchwalane.
Na przykład ustawy budżetowej,
która
będzie w najbliższym czasie.
Dużo wątków, ale musimy kończyć. Naszym gościem był dr Maciej Pach z Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo Ci, Macieju, dziękuję.
Bardzo dziękuję, Mikołaj.
Za udział w programie. Dziękuję. Proszę Państwa, ja Państwu też bardzo serdecznie dziękuję w tym premierowym wydaniu nowego sezonu programu Łączy Nas Karne. Wspólnie patrzymy na prawo karne. Poniedziałki, godzina 20, zawsze na żywo. Zapraszam Państwa serdecznie do śledzenia naszego programu w każdy poniedziałek. Na portalu karne24.com znajdziecie Państwo sprawozdania ze wszystkich poprzednich wydań programu z poprzedniego sezonu i będą się również tam ukazywały sprawozdania z nowych odcinków z tego sezonu. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za udział w naszym programie i do zobaczenia.